Zapraszamy na audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego. Witamy w naszym studiu księdza profesora Witczyka, który dzisiaj nam poprowadzi naszą audycję, biblistę z Kulu i też przewodniczącego dzieła biblijnego w Polsce. Witamy księdza profesorze i prośmy Ducha Świętego o światło na czas rozważania Słowa Bożego.
28. niedziela okresu zwykłego w roku liturgicznym B. Słowo Boże, które będzie rozbrzmiewać w sposób uroczysty w najbliższą niedzielę, ukazuje nam potęgę Słowa Bożego i Słowa Wcielonego, czyli osoby Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i objawił się jako nauczyciel objawiający słowo pochodzące od Boga. Wsłuchujmy się w treść tych świętych słów. Często mówimy teksty, jest to jednak troszeczkę jakby pomniejszenie w tym znaczeniu, że tekst służy po prostu odczytaniu, proklamacji Słowa Bożego, które wtedy, gdy rozbrzmiewa, uroczyście proklamowane, słuchane we wspólnocie, ma całą moc i siłę oddziaływania w odniesieniu do człowieka. Zobaczymy właśnie, jak autor listu do Hebrajczyków w drugim czytaniu przedstawia tę właśnie moc, a równocześnie będziemy mogli podziwiać słowo Chrystusa objawiające drogę szczęścia dla człowieka, szczęścia, drogę życia, która prowadzi do życia wiecznego, czyli do pełni szczęścia. Jeżeli mamy przy sobie Księgę Pisma Świętego, ewentualnie jakikolwiek tygodnik katolicki, w którym są drukowane czytania na najbliższą niedzielę, otwórzmy te stronice, gdzie te właśnie czytania są wydrukowane, abyśmy je mieli przed oczami, byśmy mogli śledzić zarówno ojca Witolda czytającego, jak też komentatora, zgłębiając właśnie te precyzyjnie zapisane zdania, bo dopiero trzymając się precyzyjnie, wnikliwie, z całą uwagą natchnionych słów Pisma Świętego, jesteśmy w stanie rozważać, medytować i wydobywać z tego świętego tekstu mądrość Bożą, potęgę Słowa Bożego, która jest adresowana do nas dzisiaj, teraz. Pierwsze czytanie będzie pochodzić z Księgi Mądrości. Spróbujmy ją sobie odnaleźć w naszych wydaniach Pisma Świętego. Kolejne czytanie, drugie, to będzie fragment z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków. i Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10, oczywiście fragment tego rozdziału od wersetu 17 do 30. Mając otwarte przed sobą Pismo Święte, bądź też zasłuchani w to słowo, które za chwilę będzie rozbrzmiewać na antenie Radia Maryjo, spróbujmy właśnie wsłuchiwać się w głos Ojca Pana Boga, który do nas mówi.
Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Wysłuchaliśmy fragmentu Księgi Mądrości, której autor przypisuje sobie imię Salomona, mądrego króla. Rzecz jasna, księga powstała, jak wynika z badań egzegetycznych, filologicznych, historycznych, w połowie I wieku przed Chrystusem. Jest bardzo bliska czasom Chrystusa. Warto to wiedzieć, ponieważ mamy tutaj zaprezentowaną niezwykłą modlitwę, modlitwę o mądrość. Zobaczmy treść wersetu 7. Modliłem się, przyzywałem. Mądrość Boża nie przychodzi, jakby to powiedzieć, bez przyczyny, bez pragnienia, bez oczekiwania. Wręcz przeciwnie, potrzebna jest nawet bardzo żarliwa, intensywna modlitwa, wołanie o mądrość Bożą, o ducha mądrości. Autor używa greckiego rzeczownika phronesis, zrozumienie. To bardzo ważny rzeczownik, mający wiele znaczeń. Odnosi się po prostu nie tylko do rozumienia jako takiego, ale po prostu obejmuje też to, co my nazywamy wglądem w istotę rzeczy. Taki ogląd właśnie całościowy, w którym dostrzega się to, co najważniejsze. Intuicja. Inteligencja w tym znaczeniu, że po prostu człowiek potrafi w odpowiedni sposób reagować w najlepszy sposób na pojawiające się zagrożenia, czy sytuacje, czy wyzwania po prostu. I wreszcie rzeczownik phronesis, który oznacza sposób myślenia, myślenia o tym, co dobre, a co złe, umiejętność rozróżniania i oceny, co rzeczywiście służy dobru, czyli szczęściu człowieka, pełnemu rozwojowi, a co ten rozwój uniemożliwia, udaremnia, czy wręcz niweluje. Zwróćmy też uwagę, że obok tego rzeczownika przełożonego w naszym Piśmie Świętym przez polski rzeczownik zrozumienie, widzimy, jak ubogi jest to przekład. No, tak bywa właśnie z przekładami, że zawsze tłumacz musi wybrać jedno z wielu znaczeń, dlatego też sięgamy właśnie do tekstów oryginalnych, w którym księgi zostały spisane. Otóż ten rzeczownik zrozumienie, czy greckie phronesis, ma swój paralelizm w wyrażeniu duch mądrości. Widzimy zatem specjalny dar Boży, dar, który porusza nie tylko rozum człowieka, ale również jego wolę, jego uczucia, całą osobę po prostu. Duch jako wielka Boża energia i to jeszcze właśnie energia utożsamiana z mocą osoby. Mądrość mamy tutaj z dużej litery, wszak chodzi po prostu o, jak zobaczymy z perspektywy Nowego Testamentu, o dar Ducha Świętego, jakkolwiek Stary Testament nie zna jeszcze tak szczegółowo rozróżnionej trójcy osób bożych. Zwróćmy też uwagę w dalszej części tego tekstu, jak bardzo wysoko autor księgi ceni sobie właśnie tę mądrość, o którą się modlił, którą przyzywał, tegoż właśnie ducha mądrości. Wymienia trzy takie, można by powiedzieć, warstwy dóbr. Ocenił ją wyżej. Po pierwsze, wyżej niż trony i bogactwa, czyli władza, która zazwyczaj służy ludziom zdobywaniu po prostu różnego rodzaju dobrodziejstw, bogactw i tak dalej. Przynajmniej w niektórych realizacjach tak ona jest postrzegana. I w starożytności tak to zazwyczaj było powszechnie. Druga płaszczyzna to złoto, kamienie i srebro. A więc jeszcze innego rodzaju dobra, które zazwyczaj ludzie powszechnie starają się gromadzić, widząc w nich zabezpieczenie swojego bytu na ziemi, jakieś oparcie, jakiś dostatek, pewność co do jutra. Autor Księgi Mądrości mówi, iż tę właśnie fronezis, tę inteligencję, tę intuicję tego ducha mądrości, którego otrzymał od Boga, ceni wyżej niż wszelkie złoto, kamienie i srebro. Co więcej, mówi, że te dobra przy mądrości będą poczytane za błoto. I wreszcie trzeci poziom, czytamy w wersecie 10, autor księgi mówi: tę właśnie mądrość, ducha mądrości, umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, światło oczu, czyli wręcz nawet samo życie, można by powiedzieć. Tutaj dochodzimy już do, jakby to powiedzieć, szczytu praktycznie wysławiania wielkości tego daru Bożego, jakim w oczach autora księgi jest mądrość, duch mądrości. Dla nas największym, jak często dajemy tego znać, darem Bożym jest zdrowie, właśnie jakaś aparycja, jakiś wygląd, prawda, który budzi zaufanie innych osób. Tutaj mamy właśnie taki, tekst grecki sugeruje, harmonijny kształt właśnie ludzkiego organizmu, czy wreszcie to światło oczu, czyli życie niezagrożone nadciągającą śmiercią. Tak więc podsumowując, możemy powiedzieć, iż dla autora Księgi Mądrości mądrość jako Boży dar, o który się modli, którego przywołuje, przyzywa, jest absolutnie największym skarbem. Wyżej ją ceni niż, podsumujmy to jeszcze, trony i bogactwa, wyżej niż złoto, kamienie i srebro, a nawet wyżej niż zdrowie, piękno i światło oczu. Umiłowałem ją najbardziej ze wszystkiego. Thank you.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
W Starym Testamencie, jak słyszeliśmy, wsłuchując się w tekst Księgi Mądrości, modlono się o mądrość pochodzącą od Boga. Widzieliśmy, jak wysoko autor ceni ten dar, najwyżej praktycznie. A to dlatego, że ona pomaga rozeznać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to ona ostatecznie prowadzi człowieka do pełni życia, do pełni szczęścia, radości i wesela. To ona ostatecznie prowadzi wierzącego Hebrajczyka, dzisiaj wierzącego chrześcijanina, prowadzi do wspólnoty z Bogiem. W wysłuchanym teraz fragmencie z listu do Hebrajczyków widzimy, że praktycznie tę samą funkcję, tę samą wielkość, którą dla autora Księgi Mądrości i innych pism sapiencjalnych Starego Testamentu pełniła mądrość Boża, pełni Słowo Boże. Oczywiście Księgi Starego Testamentu, autorzy Starego Testamentu znają również wielkość, potęgę Słowa Bożego. Za chwilę przytoczymy sobie te właśnie teksty paralelne ze Starego Testamentu pochodzące, które są swego rodzaju bazą czy źródłem dla autora listu do Hebrajczyków opiewającego wielkość Słowa Bożego. Słowa Bożego, które w kontekście czytań mszalnych tej 28 niedzieli okresu zwykłego w roku liturgicznym B przyjmuje rolę mądrości Bożej. Jak autor listu do Hebrajczyków ukazuje nam właśnie Słowo Boże? Najpierw zauważa, że jest ono żywe. Ale gdybyśmy po prostu sięgnęli bardziej do tekstu oryginalnego, dogłębnie, byśmy stwierdzili z całą radością, że używa po prostu nie słowo opisującego Słowo Boże, żyjące. A więc pokazuje Słowo Boże tak, jakby było postacią, jakby było osobą, żyjące. A następnie przedstawia jego działania, które są niesamowite, po prostu niezwykłe. To żyjące Słowo Boże jest skuteczne. Może zatrzymajmy się przy tej skuteczności Słowa Bożego. Znajdziemy po prostu w Nowym Testamencie kilka takich określeń, zdań, które wyrażają tę skuteczność Słowa Bożego, która jest jak dynamis tyłu. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze, że to właśnie Słowo Boże jest taką właśnie dynamis tyłu, które służy do zbudowania wierzących, do tego, by stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Z kolei w Dziejach Apostolskich głoszona Ewangelia ukazana jest jako właśnie niczym postać, która umacnia się, która rośnie, która staje się właśnie potężna w swoim oddziaływaniu na coraz to nowe osoby. Z kolei w liście do Efezjan święty Paweł pisze, że Słowo Boże jest mieczem ducha. Stąd też rozumiemy tutaj tę metaforę właśnie, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. To nie tylko siła, jakby to powiedzieć, wynikająca z samej treści Słowa Bożego, z jego pięknej formy literackiej, przekonującej, właśnie zachwycającej, czy takiej właśnie przenikającej człowieka, ale ta siła, skuteczność Słowa Bożego pochodzi od Ducha Świętego. Ono jest właśnie mieczem ducha. To takim właśnie mieczem obosiecznym, przenikającym aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To niezwykle ważna funkcja takiego właśnie rozpoznawania, prześwietlania, można by powiedzieć, człowieka, łącznie z całym jego wnętrzem. Autor wręcz wyróżnia tutaj duszę, duch i ciało, łącznie z tymi właśnie najskrytszymi elementami, jak stawy i szpik po prostu pomiędzy stawami, łączący poszczególne kości. A więc widzimy tę niezwykłą skuteczność poznawczą Słowa Bożego. Słowo Boże, które poznaje człowieka, które prześwietla go, które jest taką właśnie mocą rozpoznającą człowieka. Może posłuchajmy kilku tekstów paralelnych, by zobaczyć jeszcze mocniej tę właśnie funkcję Słowa Bożego. Już prorok Jeremiasz mówił: czy moje słowo nie jest jak ogień, czy nie jest jak młot kruszący skałę? Prorok akurat mówi do ludu o zatwardziałym sercu. To Słowo Boże jednak jest właśnie jak taki młot kruszący, który, jak mówił święty Augustyn, każdą skałę, każdy pancerz może skruszyć. Czy zobaczmy dalej w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, werset 24, 25. Święty Paweł pisze, że gdy wszyscy prorokują, wtedy, gdy wejdzie na zebranie chrześcijan jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie przekonany przez wszystkich osądzony i jawne staną się tajniki jego serca. A więc to Słowo Boże, które trafia do człowieka, odsłania przed nim samym to, co najbardziej tajne, najgłębsze jego pragnienia, poruszenia, wolę, uczucia. Można jeszcze sięgnąć do Księgi Apokalipsy, w której czytamy, że Chrystus zmartwychwstały, to jest drugi rozdział, werset 12, to jest ten, który mówi do Kościoła i który ma miecz obosieczny, ostry. Tym mieczem obosiecznym, ostrym, którym dysponuje zmartwychwstały Pan, jest Jego Słowo, które kieruje do Kościoła. Słowo zawarte w Apokalipsie, w owych siedmiu listach, czy Słowo w ogóle Ewangelii, Słowo świadków głoszących Ewangelię. W drugiej części tego fragmentu, którego wysłuchaliśmy z czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków, a więc werset 13, mamy swego rodzaju zestawienie tej wielkości Słowa Bożego, tak właśnie przedstawianej, jakby to była żywa osoba, z osobą Pana Boga. Bo czytamy dokładnie tak. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne. Zachodzi pytanie, dla kogo? Dla Niego. Właśnie z kontekstu wynika, że chodzi o Słowo Boga. Zaiste, nie ma nic, co by było niewidzialne dla Boga i dla Słowa Bożego. Wszystko jest odkryte, jest odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Zaiste Słowo Boże i Bóg, który kieruje do nas Słowo Boże, jest kimś, kto jest nieustannie obecny w naszym życiu. Tą właśnie swoją mądrością, tą prawdą zawartą w swoim Słowie prowadzi, ale równocześnie gwarantuje opiekę. Co więcej, jak uczy Pan Jezus, mamy to zapisane w Ewangelii według świętego Jana, słowo Ewangelii, słowo głoszone człowiekowi jest również jego sędzią. Tak jak tutaj mówi list do Hebrajczyków. Mianowicie Pan Jezus mówi, że to nie on de facto będzie sądził ludzi, ale tym sędzią, który oceni nasze doczesne życie, będzie słowo, które on głosił. Znajdujemy tę wypowiedź w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Warto sięgnąć do tego tekstu, wszak jest on niezwykle ważny dla takiego właśnie całościowego, pogłębionego rozumienia misterium Słowa Bożego, misterium Ewangelii, tego właśnie Słowa Bożego, o którym mówimy. Oto Słowo Boże po wysłuchaniu pierwszego czy drugiego czytania, czy oto Słowo Pańskie po wysłuchaniu Ewangelii. Zaiste to mądrość Boga, mądrość Pana, to Słowo żyjące od Pana, w którym przychodzi obecność zmartwychwstałego Pana, jego mądrość dociera do naszych uszu, do naszych dusz, do naszych serc. Towarzyszy nam, prowadzi nas, opiekuje się nami, ale też prześwietla wszelkie nasze pragnienia, oczekiwania, tęsknoty, aby je ukierunkowywać na to, co dobre, na to, co najważniejsze, czyli na samego Boga, na samego Chrystusa. Tak wygląda w wielkim skrócie oczywiście treść tego drugiego czytania z listu do Hebrajczyków, która przygotowuje nas do słuchania się w Ewangelię według świętego Marka, rozdział 10, od wersetu 17. Będziemy mogli wsłuchiwać się w rozmowę pewnego człowieka z osobą Chrystusa, czyli słowa, odwiecznego Słowa Bożego, które stało się ciałem. Wsłuchajmy się w tę niezwykłą Ewangelię, w te niezwykłe pytania, jakie stawia jeden człowiek. Ewangelista używa takiego właśnie liczebnikowego zwrotu. Przyszedł do Jezusa jeden. Już nawet nie używa czas rzeczownika człowiek, mówi jeden, ktoś po prostu. Dla podkreślenia, że pytanie, z którym przychodzi ten ktoś, jest pytaniem generalnie rzecz biorąc każdego człowieka.
Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł jeden człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, Nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Zapewne zauważyliśmy, jak wysłuchana przed chwilą Ewangelia otwiera się pytaniem: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I kończy się stwierdzeniem Chrystusa, że każdy, kto idzie za Jezusem, opuściwszy wszystko, jak mówi Piotr, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, rzeczywiście odziedziczy życie wieczne w czasie przyszłym. Może warto w tym kontekście, gdy ewangelista Marek tak mocno akcentuje właśnie ten największy skarb, jakim jest życie wieczne, to właśnie ten skarb, do którego prowadzi mądrość Boża, do którego prowadzi człowieka Słowo Boże, może warto byśmy przyjrzeli się, czym ono jest, jak inne teksty Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, ukazują tę właśnie wielkość, ten skarb, życie wieczne. W Starym Testamencie istniała oczywiście wielka nadzieja, iż sprawiedliwi, ci, którzy rzeczywiście są dziećmi Abrahama, dołączą do przodków przebywających w chwale Boga. W Nowym Testamencie ta nadzieja wielkiej wspólnoty, życia we wspólnocie, zarówno właśnie z wielkimi patriarchami, jak też z samym Panem Bogiem, Chrystusem, jest rozwinięta i potwierdzona. Przede wszystkim w liście do Efezjan czytamy, że to życie wieczne to jest bogactwo chwały i dziedzictwo wśród świętych. Dziedzictwo, czyli tak jakby posiadłość po prostu. Tu jest nawiązanie do starożytnego obyczaju po prostu podzielenia ziemi obiecanej. Każde plemię, każda rodzina, każdy ród miał swoją część ziemi. To jest właśnie tak tutaj rozumiane, że w życiu wiecznym każdy ze zbawionych ma swój taki właśnie udział w tej wielkiej wspólnocie świętych i cieszy się bogactwem chwały, chwały Bożej, czyli obecności Bożej. To jest list do Efezjan, rozdział 1, werset 18. Z kolei w pierwszym liście świętego Piotra, rozdział 1, werset 4, życie wieczne określone jest jako dziedzictwo, czyli coś, co jest właśnie człowiekowi dane jako podstawa jego życia, istnienia. Dziedzictwo niezniszczalne, niepokalane i niewiędnące w niebie. W niebie, czyli po prostu w świecie Bożym. Mamy tutaj zatem podkreśloną też taką właśnie tożsamość chrześcijanina, który nie rozpływa się w jakiejś masie, w jakiejś nirwanie, czy w bliżej nieokreślonym jakimś strumieniu świadomości, czy jakby to jeszcze po prostu inaczej określać. Z kolei w Dziejach Apostolskich czytamy, to jest 20 rozdział, werset 32, że Słowo Boże może dać wierzącym, właśnie tym, którzy je przyjmują, dziedzictwo ze świętymi. Warto podjąć refleksję, medytację osobistą nad tymi właśnie zdaniami. Tak wiele w naszym Kościele, w naszej liturgii modlimy się za naszych bliskich, którzy, jak mówimy, właśnie odeszli do Pana, uczestniczą właśnie w radości Chrystusa Zmartwychwstałego. To jest właśnie to bogactwo chwały Chrystusa Zmartwychwstałego. Spróbujmy ubogacić to nasze wyobrażenie o wielkości nieba, o wielkości życia wiecznego poprzez to odniesienie do dziedzictwa ze świętymi. Udział właśnie w życiu wielkiej wspólnoty, wielkich po prostu bohaterów historii zbawienia. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, która jest oczywiście bardzo przejrzysta, zrozumiała, sądzę, dla każdego z nas i nie wymaga jakichś takich dodatkowych jeszcze objaśnień, ale chciałbym koniecznie zwrócić naszą uwagę na zarysowane na początku aż dwa razy pojęcie dobroci Pana Boga. Najpierw bowiem ten jeden człowiek nazywa Chrystusa dobrym, nauczycielu dobry. Pan Jezus powtarza, czemu nazywasz mnie dobrym? I dodaje, jest tylko jeden dobry, sam Bóg. Może właśnie skoncentrujmy się na tej prawdzie, którą Pan Jezus nam przypomina, objawia z całą stanowczością, oczywiście nie negując swojej dobroci. Znany był powszechnie właśnie z czynienia dobrze, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, przeszedł wszystkim dobrze czyniąc, ale ukierunkowuje nasz wzrok na Pana Boga, który jest właśnie źródłem wszelkiego dobra, jest, można by powiedzieć nieco filozoficznie, absolutnym dobrem, dobrem po prostu samym w sobie, osobowym dobrem. I tak już psalm 86 w wersecie pierwszym zwraca się psalmista, wierzący hebrajczyk, do Pana Boga słowami: Panie, Ty jesteś dobry, pełen przebaczenia, pełen szczodrości, szczodrej dobroci dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Widzimy, jak wyjaśnia tę dobroć Boga. Objawia się ona w miłosierdziu i w tej właśnie szczodrej łaskawości, dobroci, Bóg, który rozdziela wszelkie dobra ludziom. Z kolei w psalmie 119, werset 68, cały psalm poświęcony medytacji nad Torą, nad przykazaniami, nad prawem Bożym, czytamy w tym właśnie 68 wersecie bardzo znamienne słowa. Panie, dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie Twoich ustaw. Mamy tutaj bardzo charakterystyczne, tak jak w Ewangelii dzisiejszej, zestawienie ustaw, czyli praw Bożych z dobrem. Jeżeli chcesz właśnie być dobry, jeżeli chcesz naśladować czy zwracać się do Boga, który jest dobry, wypełniaj przykazania, mówi Pan Jezus. Jakże pięknie brzmi to zdanie psalmu 119. Dobry jesteś i dobrze czynisz, dlatego naucz mnie Twoich ustaw, bo jak mnie nauczysz Twoich ustaw, to wypełniając je, będę po prostu doświadczał dobra. I wreszcie sięgnijmy jeszcze do listu świętego Jakuba, rozdział 1, werset 17. Bardzo ważny tekst, takie, można by powiedzieć, wielkie teologiczne wyznanie wiary Kościoła apostolskiego. Mianowicie apostoł Jakub pisze: każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł. I dalej rozwija myśl chrystologiczną od Boga, który jest Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę na ten uniwersalizm dobra. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują do nas z góry od Ojca, który jest w niebie. Może w tym momencie zatrzymajmy się w naszej takiej właśnie szczegółowej egzegezie, wyjaśnianiu poszczególnych sformułowań czy wersetów Ewangelii o tym wspaniałym spotkaniu, a przejdźmy do etapu medytacji, w której spróbujmy rozważyć pytanie, mianowicie pytanie dotyczące tej drogi do życia wiecznego, którą dobry nauczyciel przedkłada człowiekowi, temu, który nas reprezentuje. Spróbujmy rozpatrzyć to pytanie w kontekście również słów, których wysłuchaliśmy z Księgi Mądrości i z Listu do Hebrajczyków. Jakże ważna rola mądrości Bożej, jakże ważna rola Słowa Bożego, żyjącego, które jest mieczem Ducha Świętego, a równocześnie przenika, zna wszystko, prowadzi człowieka.
Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie do Państwa udziału w naszej audycji, do pytań dotyczących Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Przypomnę, że jest w naszym studio ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych na KULU. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Zapraszam, oczekujemy na Państwa głosy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Krakowa.
Witam Panią.
Ja chciałem zapytać w związku z drugim czytaniem, jak należy rozumieć, że Słowo Boże jest w stanie rozdzielić duszę i ducha. Zachodzę na odbyt.
Rozumiemy, dziękujemy bardzo.
No, jest to pytanie bardzo, jakby to powiedzieć, szczegółowe, dotyczące jednego z elementów. Przypomnijmy, że nieraz dyskutujemy w naszych tutaj audycjach na temat właśnie duch, dusza, ciało. Generalnie rozróżniamy w świetle antropologii biblijnej dusza i ciało. Zapewne Panu chodzi o tę właśnie, dlaczego duch i dusza, skąd ta właśnie jakby podwójność. Otóż bierze się ona stąd, iż mamy rozróżnienie między pneuma i psyche. Otóż w tych tekstach, gdzie zachodzi rzeczownik psyche, bardziej chodzi o życie właśnie, to tak jak słowo sugeruje, psychiczne, związane po prostu z taką wrażliwością typową dla organizmu jako takiego, ożywianego właśnie przez czynnik życiodajny. Natomiast kiedy teksty Pisma Świętego, zwłaszcza jeszcze właśnie w liście do Tymoteusza, apostoł używa tego rzeczownika pneuma, chodzi po prostu o tę, można by powiedzieć, najwyższą warstwę duszy ludzkiej, czy lepiej mówić o osobie ludzkiej, która jest powołana do komunikacji, do komunii z Panem Bogiem. Można by zatem odpowiedzieć na pytanie, że Słowo Boże przenika i rozróżnia w człowieku, w osobie ludzkiej, nawet w tym, co jest najbardziej właśnie tajemne w człowieku, jego życie osobowe, to, co dotyczy Pana Boga, w jakim stopniu człowiek oddany jest Panu Bogu, związany z Nim, poświęcony, gotowy właśnie do miłowania Go całym sercem, od tego, co jest taką właśnie troską o siebie samego, o swoje ciało, swój organizm, swoje sprawy, co jest typowe właśnie dla takiej duszy, jak Grecy mówili, rozumnej, myślącej, prawda, ożywiającej ludzkie ciało i wyróżniającej go od po prostu organizmów zwierzęcych czy roślinnych. Więc to jest pytanie tego rodzaju, ale dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do medytacji nad wartością dóbr materialnych w naszym życiu, w jakim stopniu są one ważne, w jakim stopniu prowadzą nas do Pana Boga, kiedy nas prowadzą, a kiedy po prostu mogą stanowić wielką przeszkodę. Ale bodajże mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, ja odnośnie tych słów, które słyszałam dzisiaj na czytania niedzielne. Chodzi, jak śpiewamy, aby starych praw minął czas, prawda? I tu drugie słowa, a to wszystko czyni nowe, a to wszystko czyni nowe. Także dziękuję, ja dzwoniłam z Gdańska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za głos.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej.
Bardzo proszę.
Chciałem porozmawiać na temat Pana Boga, zastanowić się nad tym, o czym Pan Bóg tutaj do nas dzisiaj mówił, bo
Panie
lubię
Andrzeju,
rozmawiać.
Tylko, Panie Andrzeju, mam taką prośbę, żeby to było nie Pana rozważanie, ale Pana pytanie, dobrze? Aha. Bo to jest coś, dwie różne rzeczy.
Tylko, żeby przejść do pytań, trzeba by było powiedzieć...
Ale mamy mało czasu, przepraszamy panie... najmocniej, szanowni aha, państwo.
Panie...
Szanujmy wszystkich słuchaczy. Audycja ma temat Szukając Słowa Bożego. W tych właśnie fragmentach Pisma Świętego, których wysłuchaliśmy, jest podany też temat medytacji. Bardzo gorąco proszę wszystkich słuchaczy dzwoniących do tej audycji, byśmy trzymali się po prostu tematu medytacji, ponieważ to jest głównym celem tej audycji. Natomiast nastawianie pytań, rozmawianie czy o Panu Bogu, czy o wszelkich innych kwestiach właśnie typu dusza, duch, ciało. Są jeszcze inne programy, w których jest bardzo dużo na antenie Radia Maria. Natomiast tutaj mamy konkretne przesłanie, potęgę Słowa Bożego, która dotyczy w tym przypadku właśnie relacji człowieka do dóbr materialnych. W jakim stopniu dobra materialne prowadzą nas do zbawienia, bądź też oddalają.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze...
Teraz i zawsze, ale proszę głośniej, bo bardzo słabo Pana słychać.
Będę się starał mówić głośniej. Zapać księdzu profesorowi i ojcu. Chciałem zapytać, co ksiądz profesor sądzi o takich tej właśnie skojarzeniach. Ja sobie przypomniałem, że...
Halo, halo, proszę pana, nie możemy tak mówić, bo nic nie słyszymy i to jest niemożliwe.
Proszę... Zaraz. A teraz...
No proszę mówić.
Chciałem tylko powiedzieć, że Gianfranco Ravasi często w różnych kontekstach mówił chi a Dio a tutto. I kto posiada Pana Boga, to właściwie posiada wszystko. I tu jest taki wspólny kamianownik, bo i ta mądrość...
Proszę pana, jakie pytanie? Pytanie proszę, bo...
Właśnie, co profesor sądzi właśnie o tej sprawie, która dotyczy na przykład, bo przecież ten młodzieniec to on był porządnym człowiekiem, ale Pan Jezus postawił mu wyżej tą poprzeczkę. Chciał mu zaproponować siebie jako to najwyższe dobro i to najwyższe posiadanie.
I pytanie, co ksiądz profesor sądzi na temat tego młodzieńca bogatego, tak?
Tak, więc właśnie ustosunkuję się do tej wypowiedzi może, ponieważ już istotę rozumiemy. Otóż intuicja bardzo trafna, iż rzeczywiście na końcu drogi, którą mądrość Boża, czy Słowo Boże, czy Chrystus, wcielone Słowo Boże prowadzi człowieka, jest pełnia szczęścia, jest właśnie Pan Bóg. Niemniej dzisiejsze właśnie fragmenty Pisma Świętego zwracają nam uwagę na to, iż winniśmy mieć odpowiedni stosunek do tego, co zazwyczaj, zwłaszcza w mentalności współczesnej, rozumujemy jako coś, postrzegamy jako coś najważniejszego, a więc właśnie wszelkiego rodzaju dobra materialne, bogactwa. Może skorzystam w tym momencie z pierwszego listu do Tymoteusza, aby naprowadzić nas na jakąś taką pogłębioną refleksję nad Ewangelią tej niedzieli. Mianowicie w 6 rozdziale, pierwszy list do Tymoteusza od wersetu 17 czytamy takie oto zdania. Bogatym na tym świecie nakazuj, pisze święty Paweł do umiłowanego ucznia Tymoteusza, biskupa, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, ale w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do użytkowania. Niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobry fundament przyszłości, aby osiągnąć prawdziwe życie. Widzimy zatem, jak mamy tutaj taką doskonałą radę dla umiłowanego ucznia, jak ma uczyć po prostu kolejnych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy dysponują określonymi zasobami i tak dalej. Niech czynią dobrze, niech się dzielą, prawda, tym, co Bóg użyczył im do użytkowania. Niech bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni. Z kolei w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10 jest bardzo ważny tekst w kontekście właśnie prześladowań Kościoła pisany. Autor listu przywołuje wspaniałą postawę chrześcijan, którzy właśnie tym, co posiadali, dzielili się z braćmi i siostrami prześladowanymi. Mianowicie pisze tak, to jest 10 rozdział, werset 34. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Niedawno słuchaliśmy audycji o działalności Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Można było dowiedzieć się, jak prześladujący urzędnicy PRL-u, rodziny, które wspierały młodzież, nakładali kary po prostu na te domy, te rodziny, które udzielały gościny młodym ludziom. Inni chrześcijanie spieszyli z pomocą dokładnie w takim właśnie duchu, jak tutaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Widzimy zatem, że już te dwa teksty, przypomnę, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, list do Hebrajczyków, rozdział 10, pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób to, co Pan Jezus mówi, rozdaj ubogim, oczywiście to jest radykalne podjęcie decyzji, takiego właśnie radykalnego wyrzeczenia się i bardzo wielu oczywiście w historii ludu Bożego, Nowego Przymierza podejmuje tę drogę właśnie doskonałości, jak mówimy, życia chrześcijańskiego, świadectwa chrześcijańskiego. Ale to, co Pan Jezus mówi do tego jednego, pewnego człowieka, On mówi to do wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy w stanie tymi dobrami, które posiadamy, w taki czy inny sposób dzielić się właśnie z braćmi, okazując szczodrość, okazując po prostu to uspołecznienie, tę hojność, o której pisze święty Paweł do Tymoteusza, czy przychodząc wręcz z pomocą tym, którzy są prześladowani, uwięzieni, czy obrabowani z powodu wyznawanej przez siebie wiary. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak bardzo wielu z nas, choćby poprzez aktywność Caritas, czy poprzez pomoc Kościołowi w potrzebie, właśnie w taki sposób dzieli się swoimi dobrami ciężko wypracowanymi z chrześcijanami, którzy są zabijani, prześladowani, dzieci osierocone. Nie będę tutaj opowiadał tej wielkiej inicjatywy, wszak na antenie Radia Maria często o niej możemy słyszeć i się dowiadywać, prawda, informować. Odsyłam ewentualnie zainteresowane osoby do strony internetowej papieskiego dzieła Pomoc Kościołowi w potrzebie, by się dowiedzieć, jak bardzo aktualne jest to wezwanie zarówno z listu do Tymoteusza, czy z listu do Hebrajczyków, czy generalnie mówiąc to słowo dzisiejszej Ewangelii, które Pan Jezus kieruje do człowieka, prawda, rozdaj ubogim, prześladowanym, tym, którzy są prześladowani z powodu wiary w Ewangelię, wiary w Chrystusa.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zemusia, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza profesora.
Witamy, bardzo proszę.
Prawda, dzisiaj mowa o tej mądrości. Ja sobie tak przypomniałem, ale też będę miał pytanie. Bo tak naprawdę to skąd wiemy, że to jest Boża mądrość, prawda? Salomon chyba Boga prosił o mądrość, bo mówi, któż mógłby sądzić swój lud tak liczny? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jako chrześcijanie, tak liczny według Ducha Świętego. To jest liczba Ducha Świętego, to jest tak lud liczny. I to jest początek mądrości. Dlatego Bóg mu obiecał, że nie prosił o bogactwa, o sławę, tylko o mądrość, więc Bóg mu jeszcze tego wszystkiego innego doda. Tą mądrością, dzisiaj jakby się można było dobrze zastanowić, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I to jest jedyna mądrość. Ale żeby nie było tak, że, bo tutaj też będę miał pytanie, żeby nie było tak, że właśnie ten nauczyciel dobry, jak jest w Nowym Testamencie, że nauczycielu dobry, a Jezus Chrystus mówi, któż jest dobry, tylko Bóg Ojciec nie wie, więc ta ma mądrość, słowo żywe, ostrzejsze niż miecz obusieczny, jest tym mieczem obusiecznym za łatką uprzedzającą niewiastę, czyli mądrości, bo niewiasta jest w Piśmie Świętym odczytana.
Panie Dariuszu, i prosimy już o pytanie, dobrze? Bardzo proszę.
Tak, teraz takie pytanie. Skąd mamy wiedzieć, że to jest mądrość nie tylko Ducha Świętego, ale jest mieczem obusiecznym, czyli jakby to Bóg tutaj działał, żebyśmy mogli powiedzieć, że powiedział Bóg do Boga mojego, siąść po prawicy mojej lub berłem sprawiedliwym berło Królestwa tego. Bo to też jest mądrość.
Tak, na dziękujemy pytanie, bardzo za pytanie, bardzo ważne pytanie, bardzo ważny głos, zarówno w Starym Testamencie, jak też w Kościele Apostolskim. Istniało bardzo wielkie i niesamowicie ważne rozróżnienie między mądrością Bożą, proszę zobaczyć w Księdze Mądrości, czy w innych pismach sapiencjalnych, a głupotą, czyli nauczaniem fałszywych po prostu proroków, fałszywych mędrców, filozofów, którzy szli po prostu za poglądami środowiska helenistycznego. To jest bardzo mocno rozróżniane. Natomiast tym kryterium rozróżnienia była zawsze wspólnota. Wspólnota wiary, wspólnota modlitwy i wspólnota doświadczenia historycznego. Wspólnota po prostu pełna świadków Bożego działania. Tak było w Starym Testamencie. Na przykład proszę zobaczyć księgi historyczne czy proroka Jeremiasza, w jak wielkim stopniu zmagał się z fałszywymi prorokami. Eliasz, prawda, ponad 400 fałszywych proroków Baala, on sam jedyny prorok prawdziwego Boga. A jednak i król, i cały lud mogli się przekonać, że to Eliasz jest prorokiem Boga żywego, Boga jedynego, Boga prawdziwego, Boga Izraela, a nie prorocy Baala. Podobnie jeśli chodzi o Kościół Apostolski, istniały różnego rodzaju właśnie poglądy gnostyckie. Święty Jan w swoim liście nazywa głosicieli tego rodzaju filozofii antychrystami, ale tym kryterium pozwalającym odrzucić księgi apokryficzne, czy tradycje fałszujące nauczanie Chrystusa, było świadectwo apostołów i to wspólne świadectwo. Nie jednego, tylko wszystkich 12. Nawet święty Paweł, wcześniej Szaweł, powołany przez Chrystusa, wiemy w jaki sposób, pod Damaszkiem, gdy zaczyna głosić Ewangelię, mówi w liście do Galatów, że udał się do Jerozolimy, aby skonsultować treść swojego nauczania Ewangelii, głoszenia z tymi, którzy byli uznawani przez wszystkich za filary po prostu, czyli z Piotrem, Jakubem, Janem i szerszym gronem apostołów. A więc również dla nas to bardzo ważne przesłanie, nawet wtedy, kiedy mamy w ręku natchnione księgi Pisma Świętego, czyli kanon, księgi kanoniczne dla nas katolików, to jest Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, oczywiście wydane z imprimatur Kościoła z odpowiednim zatwierdzeniem, jeśli chodzi o tłumaczenie. Nawet wtedy, kiedy mamy do dyspozycji to autentyczne Pismo Święte, ono zawsze musi być przez nas czytane, interpretowane we wspólnocie Kościoła, a nie jedynie indywidualnie, bo to jest droga do herezji, do błądzenia, do pójścia za podszeptami różnego rodzaju właśnie rozwiązań, których nieraz możemy słuchać dowoli w formie różnego rodzaju objawień, natchnień, inspiracji, które ktoś jeden nagle otrzymuje i próbuje nimi zachwycać wszystkich pozostałych. Trzymamy się zawsze po prostu wspólnego świadectwa całego Kościoła i to nauczającego przez wieki. Nawet dzisiaj, kiedy rozwiązuje się bardzo trudne problemy świata współczesnego i współczesnych ludzi, jak podkreślają właśnie teologowie, bibliści i pasterze Kościoła, to nauczanie dzisiaj, powiedzmy, odczytywane w kontekście nowych wyzwań, nie może przekreślać wcześniejszego nauczania, całej tradycji Kościoła, życia świętych i wielkiego magisterium Kościoła przez wieki podawanego. A więc możemy być pewni, że wierząc według credo, słuchając wyjaśnień Ewangelii w Kościele, na pewno nie idziemy za duchem głupoty, czy po prostu duchem zwodzicielem, przed którym notabene sam Pan Jezus przestrzega w 8 rozdziale Ewangelii Jana Watykanowej, mówiąc o duchu kłamstwa. Czy święty Jan, jak wspomniałem, o antychrystach, którzy potrafią krążyć we wspólnotach również chrześcijańskich.
Radio Maria, bardzo
Szczęść
proszę.
Boże, można jeszcze?
Szczęść Boże Pani, witamy Panią, bardzo proszę.
Dziękuję. Halo?
Tak, tak, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Już mogę. Anna Gniezno.
Bardzo proszę, pani Anno.
Szczęść Boże, księże profesorze, ojcze. Już trochę mało czasu, więc ja właściwie tylko chciałam serdecznie podziękować, bo słuchając księdza profesora, to nie sposób nie kochać Słowa Bożego, Pisma Świętego. Bóg zapłać za ten wielki entuzjazm i takiego nauczania z mocą. To rzeczywiście to najważniejsze życzenie. My wszystkim życzymy zdrowia i wielu różnych innych rzeczy, ale właściwie należałoby życzyć mądrości. Z tym, że tutaj jest taki problem, że jak komuś życzy mądrości, to trochę się obawiam, że ta osoba może pomyśleć, że nie jest mądra. To byłoby chyba najważniejsze życzenie. No i ja chciałam pozdrowić właśnie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Biblijnego, którzy właśnie w tej chwili są po Eucharystii, o ile wiem, w Toruniu. Niestety nie mogłam przyjechać z takich powodów różnych, tutaj remont i tak dalej. Chciałam wszystkich pozdrowić, współbraci i siostry. No i jutro będę też duchem z wami i życzę tej mądrości na cały nowy rok akademicki. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za ten głos, za to świadectwo. Rzeczywiście życzmy to może za mało powiedziane, tak jak autor Księgi Mądrości pisze, modliłem się i przyzywałem ducha mądrości. Uczyńmy to nasze życzenia, zwłaszcza pod adresem osób, którym rzeczywiście chcielibyśmy pomóc, wesprzeć ich naszą modlitwą, taką żarliwą modlitwą o ducha mądrości, mądrość Bożą, o to, by Słowo Boże, to żyjące Słowo Boże, które zna również drogi, w jaki sposób dotrzeć do człowieka, przebić często tę skorupę obojętności, czy zniechęcenia, czy jakiejś apatii, jak pisał święty Augustyn, czy wręcz jak młot skruszyć właśnie pewną skorupę grzechów, czy różnego rodzaju zaniedbań, przywiązań, żądz. Módlmy się bardzo intensywnie, by właśnie Słowo Boże trafiało do każdego z nas, a zwłaszcza do tych drogich nam braci i sióstr, o których według naszego ludzkiego osądu widzimy, że po prostu potrzebują bardzo tej mocy, tego miecza Ducha Bożego, którym jest Słowo Boże, czy tej mądrości Bożej prowadzącej do pełni życia.
Nasz czas dobiega końca, czas tej dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, podczas której rozważaliśmy Słowo Boże na 28. niedzielę zwykłą.
Ja może jeszcze korzystając z okazji, a raczej wywołanej okazji przez panią Annę, chciałbym gorąco wszystkich słuchaczy tego właśnie programu Szukając Słowa Bożego zaprosić do uczestniczenia w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Wystarczy po prostu włączyć telewizję Trwam w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca o godzinie 9:00 do 10:00. Można też poprosić, czy samemu włączyć sobie w internecie. Te wykłady są właśnie w całości możliwe do odsłuchania, do obejrzenia na stronie internetowej telewizji Trwam. Jesteśmy bardzo wdzięczni telewizji Trwam za udostępnienie aż 60 minut czasu antenowego i to na żywo. Dziękujemy też bardzo biblistom, 10 osób z różnych ośrodków akademickich całego kraju, którzy przyjeżdżają do Torunia, by na żywo właśnie w kontakcie również z widzami zgłębiać prawdę Bożą objawianą w poszczególnych segmentach Pisma Świętego, czy to pięcioksiąg, czy księgi historyczne, czy w tym roku będą zgłębiane przez katedrę specjalnie powołaną księgi mądrościowe, czy teologia właśnie Pisma Świętego, moja katedra, czy rozważania związane z filologią biblijną, a więc wyjaśnianie takie głębsze sięganie do zrozumienia słów greckich czy hebrajskich, które jak widzieliśmy choćby dzisiaj, gdy mówiliśmy o phronesis, jak bardzo ważne jest sięgnięcie do tekstu greckiego, do słownika greckiego, by zobaczyć, o co tak naprawdę modlił się mądry król, czy mędrzec żyjący może 50, może mniej lat przed Chrystusem, a więc niemal współczesny Chrystusowi. Tak więc bardzo gorąco zapraszam Państwa do śledzenia również wykładu w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaliczać poszczególne lata wykładów i otrzymać odpowiedni dyplom, tak jak to się stanie jutro właśnie z osobami, które napisały prace zaliczeniowe i przywiozły swoje opracowania, otrzymają dyplomy, to można to uczynić. Trzeba napisać na adres dzieła biblijnego, bądź na końcu roku po prostu akademickiego przyjechać z napisaną pracą zaliczeniową.
Oprócz wręczenia dyplomów, jutro też inauguracja kolejnego już siódmego roku działalności.
To już siódmy rok działalności telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, którego mecenasem jest ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, wybitny biblista, przywoływany notabene dzisiaj w tej audycji. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo on też osobiście inaugurował działalność naszego uniwersytetu uroczystą liturgią we wrześniu 2012 roku.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi i za audycję dzisiejszą, i za tę całą posługę związaną z Uniwersytetem Telewizyjnym Biblijnym,
który trwa. Bóg zapłać Państwu.
Bóg zapłać.